Pytać każdy może. Po 12.15 w studiu lub w terenie idziemy śladem spraw, jakie niesie życie. Pytać każdy może.
Adriana Andrzejewska, witam Państwa. Dziś będziemy pytać o nasze zdrowie psychiczne, bo w Toruniu, we Wrocławku i też w innych miejscowościach w regionie trwają dni psychoterapii. Pomyślałam sobie, że można porozmawiać o tym problemie trochę szerzej. Tym bardziej, że ten nasz współczesny świat coraz bardziej pędzi, coraz bardziej jesteśmy narażeni na takie problemy psychiczne. O tym wszystkim sobie dzisiaj podyskutujemy z naszymi gośćmi, a także miejmy nadzieję, że z naszymi słuchaczami. W bydgoskim studiu są z nami profesor Aleksander Raszkiewicz, psychiatra i wojewódzki konsultant w dziedzinie psychiatrii. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Oraz pan Artur Schubert z Narodowego Funduszu Zdrowia. Dzień dobry.
Witam, dzień dobry.
A w Toruniu dr Alina Matlakiewicz, menadżer psychologii biznesu w Wyższej Szkole Bankowej w Toruniu. Dzień dobry.
Dzień dobry.
I pan Jarosław Paralusz, zastępca przewodniczącego Toruńskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Psychologicznego i też biegły sądowy z zakresu psychotraumatologii.
Dzień dobry Państwu.
Państwo oczywiście, przypomnę, mogą dzwonić pod numer telefonu 52 345 50 90. Jeśli chcą Państwo wziąć udział w naszej dyskusji albo o cokolwiek zapytać naszych ekspertów, to czekamy na Państwa telefony. A my zacznijmy może od takich ogólnych, powiedziałabym, statystycznych danych, czyli takich, z jakimi problemami zgłaszają się do psychologów, psychiatrów Polacy i czy wystarczająco często się zgłaszają. To pytanie kieruję do pana profesora Araszkiewicza.
Aktualnie opieką psychiatryczną według danych Instytutu Psychiatrii i Neurologii jest objętych około 1,5 miliona osób, ale to nie są wszystkie osoby, które potrzebują pomocy psychiatrycznej czy pomocy psychologicznej, bo takie duże badania, które zostały przeprowadzone przez ośrodek wrocławski pod kierunkiem pana profesora Kiejny wskazał, że takich osób, które wymagają pomocy psychologicznej czy psychiatrycznej, jest co najmniej 6 milionów. W związku z tym ta dysproporcja pokazuje taki szczególny moment, że taka sytuacja może wynikać z pewnych obaw, niechęci, braku wiedzy, żeby korzystać z pomocy w sytuacji, jeśli człowiek znajduje się w kryzysie, a to, że coraz częściej ludzie współczesnie żyjący znajdują się w kryzysie, no to wszystkie statystyki pokazują, jaki to jest ogromny problem. Problem wzrostu zachorowalności psychiatrycznej. Gwałtowny wzrost zamachów samobójczych. Może później na ten temat powiemy, bo to jest też taki wskaźnik standardu, jeśli chodzi o zdrowie psychiczne, ile ludzi decyduje się na odejście w sytuacji kryzysu psychicznego, myślę o samobójstwie. I to dotyczy tak naprawdę przede wszystkim krajów rozwiniętych. Czyli myślę tutaj przede wszystkim o Europie, bo takie dane mam właśnie z Europy i takie dane mam też, jeśli Państwo zechcecie usłyszeć, dane z Polski, które są wręcz porażające i myślę, że warto o tym wiedzieć, jak ta sytuacja wygląda.
No właśnie, czyli co? Czyli te osoby decydują się na ten ostateczny krok, bo właśnie nie dostały w odpowiednim momencie pomocy, której potrzebowały?
O, to sprawa jest bardziej złożona, czyli zaczniemy może od tego, że ja bym chciał tylko wskazać, jaka to jest skala problemu. Bo jeśli, proszę Państwa, w 2014 roku w Polsce dokonano, to są dane Komendy Głównej Policji, 10 277 zamachów samobójczych, z których 6165 skończyło się zgonem, przy czym to przede wszystkim giną mężczyźni, bo tych, którzy zginęli śmiercią samobójczą, mężczyzn, jest aż 5237. I to jest jakiś paradoks, który pokazuje, że my dzisiaj wiemy, że częściej na depresję na przykład chorują kobiety, a giną śmiercią samobójczą mężczyźni. Bo w tych statystykach Dla przykładu kobiet, które zginęły śmiercią samobójczą w tym roku 2014 było raptem 700 chyba 20 osób. A co jest ważne, w tym czasie na drogach zginęło 3,5 tysiąca ludzi. To proszę sobie porównać, jak to wygląda, że jeśli dzisiaj ja otwieram telewizor, to ja nic innego w tych newsach nie widzę, jak tylko akcje straży pożarnej zbierającej poszkodowanych w katastrofach drogowych. A tam okazuje się, że ginie raptem, no może nie najlepsze słowo, raptem ginie 3,5 tysiąca, a gdzieś w zaciszu, na strychu, w własnym domu, bo najczęściej okazuje się, że Polacy wybierają właśnie to miejsce, żeby rozstać się ze sobą, własne miejsce do życia, czyli mieszkanie. To jeszcze raz tyle osób ginie śmiercią samobójczą. Więc to jest jakiś, to jest jakiś sygnał. I on teraz chciałbym się przytoczyć, bo to jest szalenie ważna sprawa. Tak zwróciłem uwagę tutaj na taką sentencję pani profesor Jarosz. Pani profesor Jarosz to jest socjolog, który między innymi stwierdza, że tak najsilniej częstość śmierci samobójczych uważa się za jeden z najważniejszych wskaźników integracji i kondycji społeczeństwa. No czyli mówiąc szczerze, moglibyśmy o wielu rzeczach już nie mówić, skoro mówimy o czymś takim, że to jest takim signum, jaki stan jest naszego społeczeństwa. Już ten stan zdrowia psychicznego, ale właśnie kondycji integracji. I to jest coś nawet więcej niż ten jednostkowy przypadek śmierci samobójczej, prawda? Więc to jest jakiś taki ogromny problem natury społecznej, już nie tylko medycznej, ale też ekonomicznej, bo przecież przy tym chcę jeszcze dodać, że z tej grupy mężczyzn, którzy giną śmiercią samobójczą, najliczniejszą grupę stanowią mężczyźni w wieku 35-55. Czyli to jest grupa, która w pewnym sensie jest odpowiedzialna za swoją rodzinę, jest odpowiedzialna za produkcję w kraju. No to to jest ogromny problem. Jeśli nagle zabraknie ojca, jeśli nagle zabraknie kogoś w fabryce, no tak można by też o tym powiedzieć, braknie rąk do pracy z tego tylko powodu, że ktoś ginie śmiercią samobójczą. No to to jest jakiś problem nie tylko dla medyków, nie tylko dla psychologów, ale myślę też dla tych, którzy kreują politykę zdrowotną w kraju i taką politykę społeczną. Myślę, że to jest dość istotne.
Zaraz do tego tematu jeszcze będziemy wracać, tej polityki społecznej, tego kreowania właśnie, ale chciałam wrócić do tego, co pan profesor powiedział, czyli o tym, że współczesny świat jest pełen tych czynników, które nas narażają na różne takie kłopoty. I tutaj może pytanie do pana Paralusza. Powiedzmy właśnie, jakie to są takie czynniki, które nie najlepiej wpływają na nasze zdrowie psychiczne?
Myślę, że tutaj chciałbym jeszcze dopowiedzieć kilka słów do pana profesora. Mhm. Pan profesor wspomniał przede wszystkim o tych osobach, które już popełniły samobójstwo. Tak. Natomiast są jeszcze próby samobójcze. I tutaj statystyki mówią, że jest dużo więcej kobiet niż mężczyzn. Natomiast faktycznie mężczyźni są dużo bardziej skuteczni w podejmowaniu prób samobójczych. Natomiast jeżeli chodzi o czynniki, to tych czynników na pewno będzie bardzo dużo. To będą czynniki zarówno osobowościowe, czyli kwestia pewnej predyspozycji, to będą czynniki środowiskowe, to będą czynniki społeczne, to będą czynniki ekonomiczne. Żyjemy na chwilę obecną w świecie, gdzie wszyscy strasznie gdzieś biegniemy, jesteśmy zalatani. Bardzo mocno nam się rozluźniają więzi rodzinne, a wszyscy psycholodzy, psychiatrzy mówią, że podstawowym obszarem wsparcia przy leczeniu różnego rodzaju problemów, to jest właśnie rodzina. Niekoniecznie psychiatra, niekoniecznie psycholog, ale wsparcie osób najbliższych. Tutaj mówię przede wszystkim o różnego rodzaju kryzysach, a nie o chorobach psychicznych.
Czyli na początku jakby tą pierwszą linią wsparcia jest bliski, który nie zawsze jest przy nas w dzisiejszych czasach.
Który nie zawsze jest bliski przy nas, nieraz na własne życzenie. To jest jak gdyby jedna sprawa. Też jak gdyby literatura przedmiotu wskazuje, że to do psychologów, do psychiatrów trafiają osoby jak gdyby z trzech różnych diagnoz. Pierwsza diagnoza to jest taka, kiedy osoba sama już sobą nie jest w stanie funkcjonować, szuka pomocy. Drudzy pacjenci to są z tak zwanej diagnozy społecznej. To najbliżsi widzą, że coś się dzieje z mężem, żoną, z dzieckiem i szukają pomocy. Trzecia grupa osób to są osoby, które w ramach przede wszystkim rozwoju zawodowego w pewnym momencie nie mogą iść dalej, no i szukają różnego rodzaju gabinetów, szukają przyczyn zahamowania tego rozwoju.
Takim problemem jest, tak, panie profesorze, chciał pan
Ale ja bym chciał coś ważnego dodać do tego, co pan w tej chwili powiedział.
Bardzo proszę.
Właśnie mam przed sobą wszystkie te dane dotyczące tego okresu samobójstw i między innymi to, o czym mówimy, integracja społeczna. I co się okazuje? Jakie przyczyny najczęstsze legły u podstaw decyzji o samobójstwie z tej grupy? Nieporozumienia rodzinne. 1358 osób. A choroba psychiczna dopiero na drugim miejscu, czyli 1100. Czyli, że okazuje się, że te elementy, które są związane z tym, o czym pan tutaj był uprzejmy mówić, wsparcie rodziny, gdzieś się to wszystko zawaliło. I wręcz odwrotnie, te relacje bliskich są najbardziej traumatyczne, bo skoro to jest najliczniejsza grupa. Co więcej, z tych danych jeszcze mam tu tak, że na pierwszym miejscu, jeśli chodzi o osoby związane z kimś innym, to też są osoby związane. Żonaty, zamężna, 3700 osób, w konkubinacie 420, no ale możemy powiedzieć, że to są związki. Czyli osoby będące w związku, to ponad 4000 osób odebrało sobie życie, czyli zdecydowanie więcej niż kawaler, niż osoba z separacją, niż rozwiedziony. Więc myślę, że tutaj powinniśmy też szukać szczególnych takich przyczyn, dla której rodzina, tak jak pan tutaj powiedział, jest w jakimś kryzysie chyba, no bo jeśli jest taka sytuacja, że tam najczęściej dochodzi do samobójstwa, no to tu jest czas na bicie dzwonu. Bo to jest to, co powiedziałem na początku. Integracja społeczna, ale też ta integracja w rodzinie, nieporozumienia są jak gdyby tą przyczyną, która doprowadza do dramatycznej sytuacji. Często zresztą zabójstwa też, ale jeśli mówię w tej chwili o twardych statystykach, które mam przed sobą, no to tak to właśnie wygląda.
Mówiliśmy też o tym, że właśnie są te różne czynniki takie tego, że żyjemy dzisiaj w biegu. Też bardzo wiele osób stawia na karierę, nie na rodzinę, ale właśnie na karierę. To szczególnie w takim pokoleniu 30-kilkulatków, którzy pracują w korporacjach, pną się po tej drabinie w tej korporacji. No i to również nie najlepsze skutki może mieć dla naszego zdrowia psychicznego. Pani doktor Matlakiewicz, cóż tutaj może nam się zdarzyć?
No zgadzać się, jednak ten element funkcjonowania naszego zawodowego jest niesłychanie ważny. Jest coraz więcej czasu jednak spędzamy w miejscu pracy i tutaj może pojawić się syndrom wypalenia zawodowego. To znaczy jest wiele obszarów, przyczyn pojawienia się tego syndromu. Jednym z nich są same przyczyny organizacyjne, tkwiące w samej organizacji. To jest kwestia nadmiernego obciążenia pracą, presji czasu, nadmiernego stresu, także niedogodności, jeśli chodzi o wynagradzanie pracowniku, czyli nieadekwatności do wkładanej pracy, a tego, jakie osoba uzyskuje wynagrodzenie. Również kwestia chaosu informacyjnego, czy też braku możliwości rozwoju zawodowego oraz nieprzewidywalności, jeśli chodzi o to, czy ja mam jakąś ścieżkę rozwoju w tym zakresie. I wtedy takimi bardzo charakterystycznymi symptomami, oczywiście to jest jedna grupa przyczyn, drugie są przyczynami osobowościowymi, trzecie i te tkwiące w nas samych też są niesłychanie istotne. Tutaj podkreśla się tę kwestię związaną z niską samooceną, czy też tym kontekstem społecznym, o którym była mowa, że jeśli ktoś nie ma wsparcia, no to niestety jest mu trudniej. I to chodzi o wsparcie zarówno w relacjach w miejscu pracy, jak i w relacjach na zewnątrz, poza miejscem pracy. Takimi najbardziej charakterystycznymi symptomami wypalenia zawodowego jest poczucie niskich osiągnięć, że pomimo tego, że wkładamy tyle samo nakładu pracy, jednak te efekty, mamy poczucie zmęczenia, mamy poczucie nieadekwatności w stosunku do wysiłku. Drugą jest depersonalizacja, czyli rzutujemy już nasze zmęczenie na przykład naszych klientów. Kiedyś mówiono przede wszystkim o osobach, które pracują w zawodach samopomocowych. Teraz już się tego tak nie precyzuje, że jednak jest coraz więcej z nas, pracując dużo, niestety może zacząć doświadczać tego, że rutynizuje swoich klientów, rutynizuje postępowanie w stosunku do tych klientów. A trzecią sferą jest wyczerpanie emocjonalne. Jeśli zauważamy, że nas to męczy, przerasta, na dodatek dochodzą do tego pewnego rodzaju symptomy somatyczne, czyli na przykład zaczynamy odczuwać ból albo choroby w momencie, kiedy powinniśmy się relaksować, czyli po pracy, a szczególnie kiedy mamy czas wolny, no to powinna być taka lampka ostrzegawcza.
Sporo jest tych problemów, na które jesteśmy narażeni. Ja tu chciałam zapytać pana profesora, kiedy powinniśmy iść do psychologa, kiedy do psychiatry, a może powinno się łączyć tych dwóch specjalistów? Jakbyśmy mieli tak poradzić osobom, które nie do końca dobrze się czują, właśnie jeśli chodzi o swoją sferę psychiczną. Gdzie i w jakich przypadkach powinny się zgłosić?
Ja myślę, że pani, która przed chwilą mówiła tutaj, to wskazała tak naprawdę wiele powodów, dla których należałoby szukać pomocy i wsparcia u specjalisty. Czyli, że jeśli dochodzi się do stanu kryzysu, no to już jest powód, dla którego warto zasięgnąć informacji, czy to, co się ze mną dzieje, to jest na pewno wszystko w porządku. Czy nie należałoby coś zmienić? I to jest pierwsza sytuacja, która na pewno wskazuje na to, że należałoby taką drogę wybrać. Problem, czy to psychiatra, czy psycholog, bo tu jest trochę takiej dziwnej sytuacji w naszym społeczeństwie, bo łatwiej jednak pójść do psychologa niż do psychiatry. Chociaż czasami, nie negując tego, że psycholog jest takim zdecydowanie doradcą i też możliwości prowadzenia psychoterapii, lekarz, psychiatra kojarzy się bardziej już z takim syndromem choroby. Stąd też częściej rzeczywiście ludzie mogliby szukać pomocy u psychologów, a dopiero właściwie prowadzony dialog z psychologiem może wskazać, że a może rzeczywiście należałoby szukać pomocy u psychiatry. Natomiast obawa o stygmatyzację chorobą psychiczną, obawa o to, że ze mną jest coś niedobrze, nawet w sytuacji, gdy się idzie do psychologa, to też bardzo często jest taką obawą, że ktoś inny zobaczy, że ja nie radzę sobie. To dla przykładu, dla mężczyzn jest szczególnie trudne. Jego ego zostaje jak gdyby swoisty uszczerbek na jego ego i dlatego też twardy mężczyzna rzadziej szuka pomocy. I te wskaźniki, o których mówiliśmy, o samobójstwach, też w pewnym sensie wskazują, że to mężczyźni udają takich bardzo mocnych, nie chcą się do tego przyznać. To kobiety częściej dbają o swoje zdrowie, częściej szukają pomocy i myślę, że tu jest też bardzo istotny element, żeby zwrócić uwagę, że mężczyzna też ma prawo do słabości i myślę, że to jest powód, dla którego należałoby zmienić też postawę mężczyzn wobec szukania pomocy i wsparcia. Co prawda, do mnie zgłasza się wielu mężczyzn, ale gdyby porównać to z liczbą kobiet, to zdecydowanie kobiety częściej poszukują pomocy. Ale myślę, że to też wynika z pewnej odpowiedzialności. Ja bym tak nawet to nazywał, bo kobieta niezależnie od pracy zawodowej też czuje się odpowiedzialna za swoją rodzinę. W związku z tym też chce być sprawniejsza w tej roli. Mężczyźni może mniej do tego przykładają uwagi. Może niektórych źle osądzam, ale takie są moje doświadczenia, przemyślenia przez te wiele, wiele lat pracy z osobami wymagającymi pomocy psychiatrycznej i psychologicznej.
Ja przypomnę Państwu, że można dzwonić i porozmawiać z nami, z naszymi ekspertami, podzielić się swoim doświadczeniem, a może też zadać jakieś pytanie. 52 345 50 90 to telefon do nas. A ja chciałam teraz zapytać o dostępność do tej opieki właśnie zarówno psychiatrów, jak i psychologów. Czy trzeba mieć skierowanie, czy nie trzeba mieć skierowania? Na jaką pomoc można liczyć? Tutaj pytanie oczywiście do NFZ-u, do pana Artura Schuberta.
Jeżeli chodzi o pomoc lekarza, to skierowanie do lekarza psychiatry nie jest wymagane, więc można się udać do każdej placówki, która ma podpisany kontrakt z NFZ i taka pomoc będzie udzielona. Natomiast jeżeli chodzi o psychologa, to niestety takie skierowanie już jest wymagane. Lekarz, znaczy takie skierowanie może wystawić każdy lekarz ubezpieczenia zdrowotnego, czyli najkrótsza droga wjedzie przez poradnię
lekarza pierwszego kontaktu, tak?
Tak, tak. I z takim skierowaniem można się udać do poradni psychologicznej, bądź też poradni zdrowia psychicznego, w ramach której także przyjmuje psycholog.
Czy tutaj kolejki są długie? Długo trzeba czekać na taką wizytę?
Znaczy to jest uzależnione już od konkretnych placówek, od tego, czy pacjent jest pacjentem pilnym, czy stabilnym. Średnio na terenie województwa takie kolejki do poradni zdrowia psychicznego dla dorosłych kształtują się dla pacjenta pilnego na poziomie 40 kilku dni. Ale to jest tylko średni poziom i on może być różny w ramach konkretnej placówki.
Tutaj pan Paralusz kiwa głową, czyli co, ta osoba, która ma taki problem, to za długo, żeby tyle czekała?
Znaczy, no już może nie wyżyć za chwilę.
Zawsze, gdy jest taka potrzeba, w ramach psychiatrycznej opieki są izby przyjęć, które funkcjonują 24 godziny na dobę. Jeżeli jest taka potrzeba, to należy się do tych izb udać.
Tutaj wspominaliśmy o tym, że wiele osób po prostu się nie udaje do specjalisty, bo właśnie ma pewne obawy, boi się pewnego stygmatyzowania w naszym społeczeństwie. Panie profesorze, przez wiele lat, które pan obserwuje, trochę już się to zmienia, jest mniejszy stygmat, czy cały czas jednak te choroby psychiczne są w jakiś inny sposób traktowane przez społeczeństwo niż każda inna choroba?
Zdecydowanie są inaczej traktowani pacjenci z zaburzeniami psychicznymi. I tutaj chcę jeszcze coś innego powiedzieć. Ja chcę zwrócić uwagę również na środowisko lekarskie. To nie jest tak, że to tylko ten z ulicy mówi o swoim sąsiedzie, że jest czubkiem, ale i też bardzo często się zdarza, że lekarze stygmatyzują tych pacjentów, którzy wykazują niektóre zaburzenia psychiczne. Nie będę przywoływał takich nadzwyczajnych przykładów, ale tak to bardzo często jest. Łącznie z tym, że boją się tych osób. Boją się trzymać ich na odpowiednich oddziałach. Niektórzy z tych chorych mogą spokojnie tam przebywać. W związku z tym od razu najprostszą drogą to jest oddział izolacyjny, no, czyli oddział stacjonarny, a tak wcale nie musi być. Więc ja tylko tą grupę zawodową przywołałem, ale tak ogólnie to zdecydowanie nasze społeczeństwo może nieco może nieco zmieniło swój stosunek do osób chorujących psychicznie, bo coraz więcej jest takich rodzin, które mają taki problem, prawda? Więc stąd też może większe zrozumienie. Ale żeby być tutaj zgodnym z prawdą, to problem stygmatyzacji nie jest problemem tylko polskim. Ta sytuacja istnieje wszędzie. Światowa Organizacja Zdrowia, Światowe Towarzystwo Psychiatryczne co roku wydaje szczególne publikacje, organizuje różnego typu programy zmierzające do zmniejszenia stygmatyzacji. Zero stygmy, bez stygmatyzacji, czyli że problem istnieje wszędzie, to nie jest tylko problem Polski. Natomiast sama organizacja opieki psychiatrycznej ma niesłychanie istotne znaczenie, stąd też my, jeśli o tym mogę powiedzieć w tej chwili, to jest niesłychanie ważne, że likwidujemy, czy idziemy w taką stronę, żeby likwidować duże jednostki psychiatryczne, które same z istoty, że są duże i jednorodne, położone w różnych miejscowościach w świecie, Stargard, Kocborowo, no w Kocborowo właśnie, Kochanówka, już są elementem stygmatyzującym. Stąd też kierunek organizacji opieki psychiatrycznej ma iść w stronę organizacji oddziałów psychiatrycznych przy szpitalach ogólnych i wtedy ten pacjent leczący się w szpitalu Jurasza, no, w szpitalu Biziera nie ma oddziału psychiatrycznego, ale już na przykład w szpitalu w Grudziądzu, w szpitalu w Toruniu, w szpitalu w Aleksandrowie leczy się w szpitalu albo powiatowym, albo specjalistycznym, albo uniwersyteckim, a nie w szpitalu psychiatrycznym, więc to jest może niewiele, ale też bardzo istotny element takiej zmiany, że ten człowiek nie ma na sobie swoistego wypalonego znaku, że był w świeciu. Bo samo słowo świecie to bardzo często nam się natychmiast mieszkańcom Kujaw i Pomorza kojarzy z zakładem psychiatrycznym. Przecież on nie jest na przykład z zakładami pracy czy z pięknym miastem położonym nad Wisłą. No więc tak to właśnie wygląda. Ten stygmat jest jednak takim ciągnącym się przez lata.
Tutaj pan Paraluszy chciał dodać pewną refleksję.
No, myślę, że pan profesor powiedział bardzo mądre słowa. Czasami jak trafiają do mnie różni pacjenci, to bardzo by się chcieli dowiedzieć, co tak naprawdę im dolega z punktu widzenia diagnostycznego. Czasami jest tak, że muszę stosować różne kwestionariusze. Taki najbardziej popularny to jest MMPI, który bada pod kątem bardzo mocno klinicznym i różnych chorób. I nawet jeżeli w ramach tego badania wychodzi jakieś poważne zaburzenie, które wymaga tylko i wyłącznie na chwilę obecną pracy psychologicznej, psychoterapeutycznej, to nigdy wprost pacjentowi staram się nie mówić, co to jest za jednostka, po to, żeby nam się po prostu lepiej pracowało. Natomiast są oczywiście sytuacje, kiedy jest od razu wymagana konsultacja psychiatryczna i wtedy od razu kieruję do lekarza.
I wtedy właśnie reakcja tego pacjenta jest jakieś takie spięcie się, jest taka obawa właśnie przed tym, że będę postrzegany jako no, ktoś gorszy, naznaczony?
Myślę, że bywa bardzo różnie. Trzeba tutaj wyraźnie powiedzieć, że świadomość ludzi takiego dobrostanu psychicznego, dbanie o ten dobrostan, no, jest coraz większa. W ciągu kilku ostatnich lat znacznie wzrosła. Coraz bardziej są popularne różnego rodzaju szkoły psychoterapeutyczne. Tych gabinetów jednak jest bardzo dużo już na naszym rynku. Czyli coraz częściej ludzie jednak szukają pomocy, tak, różnej. Natomiast stygmatyzacja no jednak cały czas jest.
I ona pewnie wynika z pewnych stereotypów i pewnych mitów, które gdzieś tam obrosły wokół osób chorych psychicznie. Jak wiadomo, zawsze no, stygmatyzacja jest wtedy, kiedy boimy się, a boimy się tego, czego nie znamy właśnie. Więc panie profesorze, no, rozwiejmy kilka tych mitów, które cały czas wokół osób z problemami psychicznymi są. I mimo tego, że ta edukacja gdzieś tam przez lata jest prowadzona, to cały czas no, trudno się czasem przez te mity, przez te stereotypy przebić.
A jednym z takich najistotniejszych mitów to jest to, że osoba chorująca psychicznie nie jest w stanie kontrolować swojego życia. To jest nieprawda, bo współczesne leczenie, właściwe leczenie pozwala tym ludziom wracać na otwarty rynek pracy. To już jedno. Poza tym takim dramatycznym wręcz wyrazem takiego mitu jest to, że osoba chora psychicznie jest za każdym razem agresywna. Słowa desperat, które czasami w mediach się pojawia, bo desperat coś tam, bo desperat skoczył, bo desperat strzelił, też stygmatyzuje osoby chorujące. Ach, przypomnę, że tak naprawdę osoby ciężko chore psychicznie, na przykład osoby chorujące na schizofrenię, popełniają stosunkowo rzadko czyny zabronione. Tymi, którzy nas krzywdzą, to są ludzie zdrowi, ale ludzie, którzy mają co najwyżej problemy z własną osobowością. No, czy możemy powiedzieć, że jeśli ja wczoraj przeglądałem w gazecie taki artykuł o biciu koleżanki przez swoje koleżanki, no to co to jest? To są osoby chore? No więc pokazuje tylko, że tak naprawdę tymi agresywnymi, czy agresorami bardzo często, albo te wszystkie sceny na stadionach, to są osoby chore? Nie, to są osoby zdrowe. W związku z tym mit, że to osoba chora jest zagrożeniem i niebezpiecznym, no wymaga tak naprawdę zmiany podejścia do tego. Ta osoba często wymaga pomocy, to też jest oczywiste. Zdarza się, ja nie twierdzę, że tak nie jest, że zdarza się, że osoba chora psychicznie też może się zachować agresywnie, niestosownie. No ale relatywnie jest o wiele rzadziej przestępstw przeciwko popełnionych przez osoby z zaburzeniami psychicznymi niż w stosunku do osób zdrowych. No więc ja myślę, że to jest też jeden z bardzo istotnych problemów. Poza tym takim mitem jest kolejna rzecz, że te osoby na przykład nie mogą mieć dzieci, że nie będą zakładały rodziny, że nie będą pewne w swoich relacjach w rodzinnych. Też jest to mit. Tak samo osoba chorująca na schizofrenię może rodzić dzieci, jak każda inna. Oczywiście są pewne ograniczenia, które są związane z leczeniem, no to się wszystko zgadza, ale nie należy tych osób outować, wyrzucać poza krąg społeczny. To są nasi bliscy, to są nasi bliźni i oni wymagają co najwyżej pomocy. Tak samo każdy inny niesprawny. Dlaczego okazało się, że ludzie na wózkach mają swoje prawa, są w sposób szczególnie doceniani, a osoby chorujące psychicznie jednak nie są na tym poziomie akceptacji społecznej jako osoby niepełnosprawne, tak jak osoby na przykład na wózkach?
No właśnie, a propos tych osób niepełnosprawnych, bo oczywiście dużo się mówi o tym, że powinno się również zatrudniać te osoby niepełnosprawne, tak, prawda? I coraz więcej pracodawców rzeczywiście to robi, ale czy równie chętnie właśnie pracodawcy i bez większych obaw zatrudniają takie osoby, które miały jakiś, no właśnie, taki epizod z problemami psychicznymi, czy też leczą się właśnie u psychiatry, jak to wygląda?
Więc ja mam takie doświadczenie w łaźni miejskiej, którą prowadzę też. Organizowaliśmy taki duży program, który się nazywa Ogród Możliwości. Do tego programu zostały włączone osoby, które posiadały umiarkowany stopień niepełnosprawności z powodów psychicznych. Założenie było takie, że te osoby były szkolone do takiego powrotu na otwarty rynek pracy. Ale co ważne, to nie były tylko te same osoby szkolone, ale również pracodawcy, którzy ewentualnie mogli ich potem zatrudnić. I to jest droga, gdzie nagle ci pracodawcy dowiadują się, że ten człowiek, z którym się spotykają, jest równie skutecznym pracownikiem, jest równie odpowiedzialnym, a czasami nawet lepiej się wywiązuje ze swoich obowiązków niż ten, który jest pełnosprawny. Czyli droga powinna pójść zarówno w stronę edukacji i pomocy tym ludziom, żeby oni odkryli swoje zasoby, które mają. Myślę o osobach z niepełnosprawnością psychiczną, czy osoby chore psychicznie, ale i również pokazać pracodawcom, że to nie jest przeszkoda do tego, żeby ich zatrudniać. I wielu z tych uczestników tych programów, tego ogrodu możliwości pracuje dzisiaj. A wczoraj był na przykład u mnie pacjent, który zrezygnował z renty, czy wręcz pozbawiono go renty, mimo że jest chory na schizofrenię, bo pracuje. Jest na pełnym etacie, funkcjonuje sprawnie. Owszem, jest cały czas leczony, bo to jest warunek też bardzo ważny, ale ta zmiana musi ulec zmianie, ta sytuacja musi ulec zmianie, dlatego że to jest też pewien element dyskryminacji społecznej, bycie bezrobotnym i pozbawionym często możliwości normalnego, takiego materialnego wsparcia, bo cóż, jest jakaś tam renta socjalna, bo to przecież są bardzo często ludzie, którzy zachorowują bardzo wcześnie i nie zdążyli wypracować swojej renty i stąd też to, żeby dać im szansę rozwoju pracy, to jest niesłychanie ważne. Również w takich kategoriach związków ze środowiskiem, ze społeczeństwem.
Tutaj mówiliśmy też oczywiście o tym, że wiele osób z nas jest narażonych po prostu na różne czynniki, które mogą sprawiać, że mamy pewne kłopoty psychiczne, więc tak na koniec już chciałabym Państwa zapytać o to, co my możemy zrobić na co dzień, żeby zadbać o to nasze zdrowie psychiczne, żeby te rzeczy nas nie dotykały aż tak. Może pani doktor Matlakiewicz zacznie.
Padło tutaj takie określenie jak dobrostan psychiczny. To jest pojęcie, które zostało wprowadzone przez psychologię pozytywną, a chodzi o to, żebyśmy nauczyli się diagnozować samego siebie, zanim coś nastąpi takiego już bardziej niepokojącego. Dobrostan psychiczny mówi o tym, żebyśmy nauczyli się czerpać satysfakcję z życia. I mówi także o tym, że to jest subiektywna ocena naszego życia, czyli nie chodzi o to, że w naszym życiu, w każdej sferze że naszego życia jest cudownie i wspaniale, ale chodzi o to, żebyśmy my oceniali i element trudności, barier i kłopotów jest wliczony w funkcjonowanie w życiu codziennym. Jeśli chodzi o takie wymiary dobrostanu psychicznego, na które chciałabym zwrócić uwagę, to są życiowe cele, to jest dobre otoczenie, panowanie nad otoczeniem, panowanie nad relacjami, a także to, co było podkreślane, to kwestia edukacji, czyli rozwoju osobistego. Zauważmy, że coraz więcej ludzi zauważa, że edukacja może wprowadzić niesłychane zmiany w ich życiu, czyli mogą się kształcić i dzięki temu otoczyć się zupełnie innymi osobami, inaczej spojrzeć na dotychczasową rzeczywistość. Innymi kwestiami to jest po prostu profilaktyka stresu. Stres jest wszechobecny, jeden bardziej mobilizujący, Eustres, a drugi, żebyśmy nie doprowadzali do tego momentu, kiedy już działa na naszą niekorzyść. Czyli tutaj można podać takie zwyczajne kwestie związane z higieną życia, czyli planowanie, zarządzanie czasem, kwestia dbałości o nasze ciała dotyczące ilości snu, a aktywności, dobrego odżywiania, rekreacji, wolnego czasu, pasji, hobby, które dają nam odstresowanie, ale także na przykład jakichś form ćwiczeń, relaksacji oraz dbałości przede wszystkim o dobre myślenie, o zdrowe myślenie, o to, żeby nie pozwalać rozwijać się myślom, które nam szkodzą, które nie są faktami, które nie pozwalają nam realizować celów. A kiedy jest nam trudno, na bieżąco jednak rozmawianie na ten temat i otaczanie się osobami, które dadzą nam, są naszą grupą wsparcia, bo to, w tym jest też nasza siła.
Cały czas tutaj podkreślamy, że to zdrowie psychiczne jest tak samo ważne, jak to nasze zdrowie somatyczne, to z którym chodzimy do lekarza i też jakby przekonać nas do tego, że można, że to nic strasznego pójść do psychologa, pójść na terapię. Po to są między innymi te dni psychoterapii regionalne, które odbywają się w naszym regionie. Powiedzmy na koniec króciutko właśnie, na co mogą liczyć mieszkańcy, w czym mogą wziąć udział?
W tym roku organizujemy już 5. edycję Kujawsko-Pomorskich Dni Psychoterapii. W ramach tych dni tradycyjnie z porady specjalistów, wykłady specjalistów oraz specjalnie przygotowane warsztaty. Taką nowością tego roku jest to, że przygotowaliśmy dla wszystkich chętnych osób na przykład koncert muzyki filmowej. Będzie to kwartet smyczkowy, który będzie się odbywał w najbliższą środę w Dworze Artusa o godzinie 20. No, wszystkich Państwa nie mogę zaprosić, bo myślę, że Dwór Artusa w Toruniu by nie dał rady, ale te osoby, które by chciały, mam nadzieję, że się zmieszczą.
Pani doktor Matlakiewicz, chciała coś dodać?
Większość, no właśnie, to są wykłady i warsztaty za darmo. Także możliwość zapisywania się na spotkanie z terapeutą też darmowe. Czyli taka formuła otwarta, większość zajęć w Toruniu się odbyła w Wyższej Szkole Bankowej. Serdecznie zapraszamy. Można się zapisywać na warsztaty. Zwracam uwagę, że jest tam wiele właśnie takich związanych z profilaktyką, czyli mindfulness, czyli trening uważności na przykład, albo właśnie jak sobie radzić z traumą, z trudnościami, z pewnymi kryzysowymi momentami w życiu.
Pewnie tu również najtrudniejszy jest ten pierwszy krok, więc można przy okazji tych dni psychoterapii ten pierwszy krok zrobić po prostu i dać sobie pomóc.
Także dla dzieci są tam warsztaty i spotkania.
A to już pewnie jest osobny problem, właśnie te problemy psychiczne dzieci i młodzieży, ale tu już niestety nie zdążymy go poruszyć, bo nam czas się kończy. Naszymi gośćmi byli dzisiaj w bydgoskim studiu profesor Aleksander Araszkiewicz, psychiatra i wojewódzki konsultant w dziedzinie psychiatrii. Dziękujemy bardzo.
Dziękuję bardzo. Do widzenia.
Oraz Artur Schubert z Narodowego Funduszu Zdrowia. Dziękuję bardzo. Również. A w Toruniu byli z nami dr Alina Matlakiewicz, menadżer psychologii biznesu w Wyższej Szkole Bankowej w Toruniu i pan Jarosław Paralusz, zastępca przewodniczącego Toruńskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Dziękuję państwu.
Dziękuję bardzo.
Adriana Andrzejewska, do usłyszenia.